Naszym pierwszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie doktorze, jak pan przyjął informację, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz chce, by mówi, że Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak stracą stopnie generalskie?
No, przyjąłem te informacje z wielką radością, ale także i z ogromną satysfakcją, bo no, nie chwaląc się, warto jednak woli prawdy historycznej stwierdzić, że już od wielu, wielu lat Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie występowało do kolejnych prezydentów, bo ostateczną decyzję tutaj podejmuje prezydent, chyba że Sejm zmieni ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej, o degradacji. Otóż nasze porozumienie występowało do kolejnych prezydentów RP o to, aby dokonać symbolicznego rozliczenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, de facto kolonii sowieckiej rządzonej przez namiestników kremlowskich w Warszawie, poprzez uhonorowanie jednego z największych bohaterów najnowszej historii, nie tylko Polski, ale także świata, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, oraz uznanie oficjalnie za zdrajcę, za przańca narodowego generała Wojciecha Jaruzelskiego. I to się w tej chwili dzieje. Pierwsze już się stało. 11 listopada miałem szczęście i przyjemność być w Belwederze, kiedy pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wręczał panu Filipowi Frąckowiakowi, dyrektorowi Izby Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, prywatnie synowi wielce zasłużonego dla rehabilitacji pierwszego polskiego oficera w NATO, bo tak nazywano Kuklińskiego, świętej pamięci Józefa Staniawskiego, wielokrotnego gościa Radia Maryja i naszego dziennika. Ten właśnie awans, czy też patent generalski, który w owej Izbie zawiśnie. I wtedy podszedłem do ministra Antoniego Macierewicza, którego wielce poważam jako harcerz, bo przecież to wspaniały instruktor Czarnej Jedynki Warszawskiej Gromady Włóczęgów, z której zrodził się, o czym warto pamiętać, Komitet Obrony Robotników. To nie lewica laicka z Michnikiem i Kuroniem, tylko Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz i inni tworzyli KOR. I mówię mu: druhu Antoni, czy też druhu ministrze, jest taka sprawa, że trzeba by, skoro jest już Kukliński generałem, a mam nadzieję, że 3 maja będzie zaliczony w poczet kawalerów Orderu Orła Białego, dokonać symetrycznie degradacji generała Jaruzelskiego. On mi wtedy mówi: druhu Jurku, to jest tak, że ja bym to zrobił z dnia na dzień, bo oczywistą to jest sprawą, natomiast jest potrzebne prawne podbudowanie w postaci wyroku, a tego wyroku, prawomocnego wyroku sądu nie ma. Ja wtedy mówię tak: druhu ministrze, przecież 2 lata temu cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana za związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Wyrok dostał wtedy tylko generał Kiszczak i to w zawieszeniu, bo Jaruzelski i inni jeszcze żyjący członkowie WRONY zostali z procesu wyłączeni z uwagi na stan zdrowia. Ale skoro sąd uznał, że był to związek przestępczy o charakterze zbrojnym działający na szkodę narodu polskiego, a dla zachowania osobistych korzyści, w tym materialnych, przez jego członków, i na czele, co stwierdził sąd, tego związku przestępczego stał Wojciech Jaruzelski, to czy to nie jest wystarczające, aby pozbawić stopnia generała? Minister Macierewicz zastanowił się, mówi: to jest pewna myśl, trzeba będzie to skonsultować z prawnikami. W tej chwili widzę, że w tej symbolicznej dacie 11 listopada jest awansowany pułkownik Kukliński na generała i w tej symbolicznej dacie 13 grudnia jest zapowiedź pozbawienia stopni generalskich, bo tak to jest nazwane, pozbawienie stopni Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego. Jak będzie to rozstrzygnięte na drodze ściśle prawnej, bo to musi być zrobione lege artis, to już jest kwestia pana ministra Macierewicza i jego prawnicy na pewno nad tym pracują. Prawdopodobnie, o czym dowiaduje się z mediów, Sejm w szybkim czasie przyjmie nowelizację ustawy o powszechnym, co się teraz pewnie jakoś inaczej nazywa, to dawniej było o powszechnym obowiązku służby wojskowej, bo już tej powszechnej służby nie ma. Jakaś jest ustawa to regulująca, mówiąca o tym, kiedy się awansuje i kiedy się degraduje, czy też pozbawia stopni ludzi niegodnych ich noszenia. A to, że generałowie Jaruzelski i Kiszczak, a zwłaszcza Jaruzelski, bo to jest takie symboliczne przeciwstawienie, Kukliński i Jaruzelski, jest niegodny posiadania nie tylko tylko stopnia generała, ale także i o to również się nasze porozumienie zwracało wielokrotnie do kolejnych prezydentów RP, orderu wojennego Krzyża Virtuti Militari. To jest też skandal, żeby sowiecki namiestnik miał order Virtuti Militari.
I jeżeli mogę wejść, panie doktorze, tak, w zdanie, bo też wielu mówi, czy to jest sens. To może stawiamy tak, jako pytanie, czy zdanie takie retoryczne, ale Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, mówi, że odebranie stopni generalskich tak Czesławowi Kiszczakowi, jak i Wojciechowi Jaruzelskiemu to pewnego rodzaju rewanż ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo powiedział, że no jeżeli mają krew na rękach, tak, ale zgodnie z prawem trzeba wskazać formalne podstawy do odebrania im stopni, bo przez lata różnego rodzaju procesy trwały, no i nic w tej sprawie tak naprawdę w wolnej, podobno demokratycznej Polsce nie zrobiliśmy. To nie znaczy, że teraz mamy kogoś pośmiertnie okładać kijem, czy tak, posponować, tylko no pytanie, czy to
oczywiście,
domaganie się prawdy i tak, oczyszczanie jakoś tej świadomości też tego, co kto zrobił w Polsce i czy ma być to jakiś kamień milowy, ma to być, no bo nawet niektóre stacje, nie wiem, chyba TVN jako Czesława Kiszczaka, jako takiego mentora, prawda, miał tak, w niejednej audycji publicystycznej.
Uporządkujmy kilka spraw. Po pierwsze, nie ma niczego złego w sensie moralnym w słowie rewanż, ale o wiele bardziej adekwatne jest słowo czy pojęcie sprawiedliwość dziejowa. I to sprawiedliwość dziejowa, która dotyczy sfery symbolicznej. Ja wszystkim dziennikarzom, którzy zadają mi podobne pytanie, mówię, nasze porozumienie jest porozumieniem ludzi, którzy walczyli z okupantami hitlerowskim i niemieckim oraz ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę w młodszych pokoleniach i my nigdy nie działamy politycznie. My zabieramy głos w ważnych sprawach z zakresu tak zwanych narodowych imponderabiliów, czyli najwyższych wartości. I skoro my wnioskowaliśmy zarówno o odebranie generałowi Jaruzelskiemu orderu Virtuti Militari, jak i o pozbawienie go stopnia generała, kiedy on jeszcze żył i był w dobrej formie i był zapraszany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego jako doradca na rozmowy w Pałacu Prezydenckim, to nie jest prawdą to, co się zarzuca mówiącemu te słowa, że my chcemy wyciągać trupy za przeproszeniem z grobów i obdzierać je z orderów i z lampasów. Nie. To ma wymiar wyłącznie symboliczny. Teraz dokonują nowe władze symbolicznej oceny tego, czym była PRL, bo spór o Kuklińskiego i o Jaruzelskiego jest tak naprawdę sporem o tym, czym była PRL. Te sieroty po PRL-u, ci ubecy, którzy wczoraj demonstrowali i w Krakowie również, ci wszyscy, którzy im sprzyjają politycznie, widocznie czują, że PRL to była wspaniała ludowa ojczyzna, która była ich ulubionym krajem. My natomiast, którzy uważamy, iż myślimy, rozumiemy, czujemy i działamy po polsku i zgodnie z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej, uważamy, że Polska Ludowa była ściśle podległym krajem, w pewnym sensie kolonią Związku Sowieckiego, oczywiście o różnym stopniu zależności w różnych latach. I skoro od 1989 roku niepodległa III Rzeczpospolita nie potrafiła nagrodzić pułkownika Kuklińskiego i wskazać jako zdrajców generała Jaruzelskiego i jego podwładnych, to musi się to odbywać niestety już po śmierci i jednego, i drugiego. Ale ja chcę przypomnieć tutaj słowa, na które się chętnie powołam, samego Wojciecha Jaruzelskiego. On powiedział kiedyś bardzo znamiennie: jeśli uznać Kuklińskiego za bohatera, to znaczy, że my jesteśmy zdrajcami. Tak, Kukliński został uznany za bohatera, ale my, jak on mówił, to nie znaczy ogół Ludowego Wojska Polskiego, to nawet nie znaczy cały korpus oficerski, bo Kukliński wielokrotnie podkreślał, że w sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego było mnóstwo patriotycznych oficerów, wspaniałych Polaków, którzy nienawidzili tego sowieckiego zniewolenia, tylko nie mogli nic zdziałać, ponieważ nie mieli takiego dostępu do supertajnych akt Układu Warszawskiego, jakie on miał. Natomiast na czele tego Ludowego Wojska Polskiego stali zaprzedani Moskwie zdrajcy, tacy jak Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki czy wielu, wielu innych. I teraz paradoksalnie wczoraj ta decyzja ministra Macierewicza jest jakby spełnieniem tego, co zapowiedział Jaruzelski. Jeśli uznamy Kuklińskiego za bohatera, to my jesteśmy zdrajcami. To się stało i Hegel, mądry filozof niemiecki, powiedział kiedyś: sowa Minerwy wylatuje po zmierzchu. To znaczy, każdą epokę można tak naprawdę w pełni ocenić dopiero wtedy, kiedy ona dobiegnie końca. My oceniamy dzisiaj PRL dlatego, że PRL-u już nie ma. I my patrzymy na to oczywiście z pewnymi emocjami, bo tego się uniknąć nie da, ale jednak w miarę obiektywnie, chłodnym okiem historyków, politologów i ludzi, którzy patrzą na złożoność pewnych spraw. I z tej oceny wychodzi jednoznacznie, że Ryszard Kukliński i ci, którzy podobnie jak on działali w Solidarności, w podziemiu niepodległościowym od 1944 roku przeciwko Sowietom w różny sposób, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, członkowie różnych organizacji, WiN-u, nie, aż po Solidarność, Konfederację Polski Niepodległej, to są ci, którzy dokonali właściwego wyboru, a często w dalszym ciągu wielu z nich żyje w nędzy, podczas gdy ci, którzy wprowadzali nad Wisłą sowieckie porządki, którzy zdradzili swoją ojczyznę, którzy w zasadzie powinni być pozbawieni nie tylko stopni orderów, ale także obywatelstwa polskiego, bo oni byli tak naprawdę obywatelami Związku Sowieckiego, to oni w dalszym ciągu pobierają wielkie apanaże, co mam nadzieję ukróci wreszcie dyskutowana obecnie w Sejmie tak zwana ustawa dezubekizacyjna.
Chciałem o nią zapytać.
Śmieją nam się, bo już ostatnie zdanie, tak jak chociażby wczoraj w Krakowie, kiedy przed siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej byli ubecy, właśnie zorganizowali demonstrację, że ich się karze, że im się odbiera emerytury, że oni będą z głodu żyli, bo oni będą mieć tylko 2000 emerytury. Tylko 2000 emerytury po obniżce. No naprawdę krzywda wielka.
To trochę się przy takich okazjach jak 13 grudnia wszystko się trochę miesza. Kto był w opozycji, bo tak zastanawiałem się, co mówił pan Frasyniuk, prawda, w Warszawie, co mówią różni, chociażby wojskowy pułkownik Adam Mazguła, który dostał zakaz noszenia mundury, bo mówi: wychwalanie zbrodni przeciw narodowi, tak pan minister Antoni Macierewicz, bo był stan wojenny, jest przestępstwem i ludzie, którzy to robią, poniosą tego konsekwencje. I to jest takie też zacieranie. Kto był w końcu ubekiem? Kto był opozycjonistą?
Ależ o to cały czas od początku III Rzeczypospolitej chodzi, żeby zacierać wszelkie kontury. I znowu wielka pochwała dla pana ministra Antoniego Macierewicza, że zabronił Adamowi Mazgule chodzenia w mundurze pułkownika Wojska Polskiego. A ja się pytam, kiedy główna kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, przepięknej wychowawczej organizacji, która się podobno po 1989 roku całkiem odmieniła i tak jak przed wojną służy Bogu, Polsce i bliźnim, kiedy główna kwatera Związku Harcerstwa Polskiego wyrzuci harcmistrza Adama Mazgułę, mówię to z wielkim żalem, bo sam mam ten stopień harcmistrza, swoich szeregów. Co prawda już nie jest on komendantem chorągwi, bo był komendantem chorągwi opolskiej ZKP, sam zrezygnował, ale ja uważam i apeluję po raz kolejny do głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego o to, aby się takiego człowieka, który mówi o tym, że stan wojenny był kulturalny, że znaczy nic się złego nie stało i który był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego i nie był nigdy w żadnej opozycji, a teraz się właśnie to, co ojciec mówi, przykleja do Frasyniuka, do wójca i do innych. Taki człowiek nie ma prawa wychowywać polskiej młodzieży.
Tylko
młodzież musi być wychowywana przez ludzi o czystych sercach i czystych rękach.
Tylko pan pułkownik Mazgła powiedział, że no, mam Antoniego Macierewicza w głębokim poważaniu i będzie łamał.
Tym bardziej pan pułkownik Mazgła nie ma prawa do munduru oficera Wojska Polskiego, bo to już nie jest Ludowe Wojsko Polskie, to już nie jest podległe Sowietom ugrupowanie, jedno z ugrupowań Układu Warszawskiego, tylko to jest wolne wojsko wolnego kraju niepodległej Rzeczypospolitej, a jak mówiła Konstytucja 3 maja, wojsko nic innego nie jest, jeno siła zbrojna wyciągnięta z narodu. I tak samo powinien, przepraszam, ten wątek jeszcze tutaj kończę harcerski, bo to mnie po prostu bardzo boli jako instruktora harcerskiego, powinien zostać ciupasem wyrzucony z ZHP, bo jeżeli tego główna kwatera Związku Harcerstwa Polskiego nie zrobi, to znaczy, że dla niej jest obojętne, kto dzisiaj wychowuje polską młodzież.
Pan wspomniał tą ustawę, drugie czytanie dzisiaj rządowej ustawy dezubekizacyjnej. No pytanie, czy ona też co zmieni, na ile zmieni, bo ci, którzy tak naprawdę zostali pokrzywdzeni, bo jedna sprawa, że ktoś ma duże, wysokie emerytury, apanaże, tak, byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL, no, ale co z tymi, którzy właśnie żyli na można powiedzieć, bez jakiegoś
Tak, to jest bardzo trudna sprawa, bo to nie jest symboliczne rozliczenie, tak jak w przypadku Jaruzelskiego, tylko to dotyczy ludzi żyjących i tutaj rozumiem, że ustawodawca, a przedtem jeszcze wnoszący do Sejmu projekt minister spraw wewnętrznych, musi to dokładnie oddzielić, żeby rzeczywiście nie skrzywdzić tych ludzi, którzy służyli już w wolnej Polsce. Oczywiście, że w takich sytuacjach musi się przyjąć jakąś datę graniczną, ale mnie się wydaje, że ponieważ nie jest jakaś już wieluset tysięczna rzesza osób, które właśnie by dotyczyły pewne wątpliwości, że tu by każdy przypadek być może trzeba było jakoś przejrzeć indywidualnie. Ja wiem, że ustawa musi być ogólna i że nie może polegać na tym, że się każdego... każdy wyjątek, ale no, nie jestem politykiem i jest mi trudno powiedzieć, w jaki sposób należy to zrobić, natomiast to, że należy obniżyć emerytury tym, którzy służyli w Służbie Bezpieczeństwa, w informacji wojskowej, bo o tym często zapominamy, to była jeszcze gorsza dla Polaków instytucja, tylko że ona zawsze była w cieniu bezpieki cywilnej, to tych ludzi, którzy tam służyli, trzeba rzeczywiście w pewien sposób ukarać, nie symbolicznie, tylko poprzez odebranie im wysokich emerytur i rent i przekazanie ich tym, o których właśnie mówiłem, czyli tych biedujących, tych takich ludzi z opozycji, którzy no dosłownie, jak wczoraj słyszałem w telewizji, jeden z opozycjonistów wspominał, że jego kolega umarł z nędzy pod mostem. Osoba, która wielce zasłużona w walce z komuną w latach stanu wojennego i późniejszych. Ale to musi zrobić ustawodawca i ja wierzę w to, że ten Sejm z tą większością parlamentarną, z tym problemem trudnym, podkreślam, trudnym problemem sobie poradzi, bo problem uhonorowania Kuklińskiego i zdegradowania Jaruzelskiego nie jest problemem trudnym. On wywołuje ogromne emocje społecznej dyskusji, ale on nie jest trudny. Natomiast to, kiedy się odbiera coś ludziom żyjącym i kiedy trzeba im udowodnić, że słusznie im się odbiera, to rzeczywiście jest trudny problem. Ale ja wierzę w to, że mamy dobry rząd, dobry Sejm i poradzą sobie i z tym problemem.
Panie doktorze, chciałem się zapytać o nominację księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na metropolitę krakowskiego. Niedawno, w zeszłym tygodniu, słyszałem publicystów, trudno, no są publicystami, ale tak się wybrzydzali, że mówią, jak mogło tak być, jak mogło się zdarzyć, ale widzę, że nawet chyba ojciec Dostatni też w Gazecie Wyborczej tak, a nie inaczej jakby się podpisuje pod tym, co mówią, że skąd nominacja tak dalekiego od franciszkańskiej otwartości, a może papieża, który się słabo orientuje w kościele, albo Europa go w ogóle nie interesuje, no i można powiedzieć, ci właśnie publicyści mówią tak, no jak można, takie środowisko, Znak, Tygodnik Powszechny i teraz zdarza się ktoś taki jak arcybiskup Marek Jędraszewski.
No zawiódł papież, no zawiódł Watykan, no zawiodła Stolica Apostolska, krakowsko-warszawski salon skupiony wokół Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego. Zamiast postępowego, otwartego, łagiewnickiego kapłana, mamy wstecznika, nacjonalistę, konserwatystę. No śmieję się z tego, dlatego że dla mnie to jest osobiście wielka radość, bo ja jestem przede wszystkim, chociaż jestem znany głównie ze swojej działalności społecznej, ale ja jestem filozofem. Ja jestem uczniem księdza profesora Józefa Tischnera, jestem filozofem dialogu, dokładnie tym samym się zajmuje, czym ksiądz profesor arcybiskup Marek Jędraszewski, którego miałem przyjemność spotykać na różnych konferencjach i sympozjach filozoficznych w latach 80., kiedy on był chyba tuż przed habilitacją, a ja byłem tuż po doktoracie, on jest zaledwie kilka lat starszy. Jest to uroczy, wspaniały filozof dialogu, a filozof dialogu nie może być autokratą, zamordystą i wstecznikiem. Jest to człowiek, który umie z każdym rozmawiać, który stwarza znakomitą atmosferę, zarówno w oficjalnych spotkaniach, jak i jak spacerowaliśmy gdzieś tam po obiedzie w ogrodach pewnego klasztoru, gdzie się odbywała konferencja. I to po prostu ten jazgot, to z góry przekreślenie i to nawet atakowanie papieża Franciszka, że papież Franciszek popełnił błąd, a może po prostu papież Franciszek się okazał nieprawdziwym Franciszkiem w sensie ducha franciszkańskiego.
Tylko tak też...
Nie mieści, a Biblia mówi, po owocach poznacie ich. Oni się po prostu boją, że nowy arcybiskup metropolita krakowski okaże się bardzo życzliwym, otwartym, wspaniałym człowiekiem i oni będą po prostu musieli to wszystko odwołać, a co więcej, okaże się, że oni intelektualnie bije na głowę, bo oto oni, rozmiłowani w Tischnerze, rozkochany w Tischnerze salon Tygodnika Powszechnego, krytykuje kogo? jednego z najwybitniejszych uczniów Tischnera. No przecież to jest już samo w sobie kompletnym absurdem.
No tylko ja też czasem nie rozumiem tych ludzi, którzy w ten sposób mówią, czy próbują nam to tak przedstawić, bo mówią, że no jak ktoś taki może być kontynuatorem liberalnej linii krakowskiego kościoła. Pewnym kandydatem był krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś, pewnie dla nich. Ale teraz popatrzmy, czym się różni, prawda, arcybiskup Marek Jędraszewski od, nie wiem, w postawie Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego, czy kardynał Stanisława Dziwisza.
To dzielenie Kościoła na Kościół liberalny, na Kościół postępowy, na Kościół wsteczny, na Kościół zamknięty w twierdzy. Kościół jest Chrystusowy. Jeżeli ktoś po prostu jest członkiem tego Kościoła, to on ufa w to, że decyzje, które nawet na pierwszy rzut oka są dla niego niezrozumiałe, są trafne. Oczywiście mogą się i okazać pewne decyzje nietrafne, bo Duch Święty nie zawsze skutecznie działa, ale jednak nie wolno w tak ważnej sprawie jak nominacja na jedną z najważniejszych stolic biskupich na świecie, śmiem powiedzieć, która się wiąże oczywiście z biletem kardynalskim prędzej czy później, że to jest decyzja nieprzemyślana i że papież nie zna polskiego kościoła. Jestem przekonany, że papież Franciszek i kongregacja do spraw biskupów, bo przecież przez nią to przechodzi, w sposób bardzo dokładny, rzeczowy i pozbawiony wszelkich uprzedzeń dyskutowała nad różnymi kandydatami i skoro wybrano księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, który dostał złoty medal za swoją pracę doktorską bronioną chyba na Gregorianum albo na Angelicum, nie pamiętam, w Rzymie, papieża, który zajmuje się myślicielami, którzy słyną właśnie z otwartości, takimi jak Buber, jak Levinas, który jest uczniem Tischnera. No, mnie to najbardziej śmieszy, zresztą dałem temu już wyraz w kilku tekstach, że ten zakochany w Tischnerze Kraków, Tischner to najdowierniejszy, można powiedzieć, dla krakowskiego salonu następca Chrystusa i nagle przychodzi uczeń Tischnera, o którym Tischner miał jak najlepsze zdanie, bo wiem o tym, bo przecież z Tischnerem byłem w wielkiej przyjaźni przez wiele lat, takiej bardziej naukowej, rzecz jasna, i wiem, jak on cenił arcybiskupa, wtedy jeszcze nie arcybiskupa Jędraszewskiego, i nagle ten salon wyje i mówi, że to jest człowiek, który się nie nadaje do Krakowa, który jest Krakowem tischnerowskim. No przecież to jest dla każdego zdrowo myślącego człowieka, który nawet nie wie dokładnie, co robił, kim był Tischner, jakie dzieła pisał i jakie książki napisał Jędraszewski, bo nie każdy jest filozofem, ale to dla każdego krzyk, że oto my boimy się, że do Krakowa tischnerowskiego przyjdzie uczeń Tischnera, no to jest przecież, to świadczy o jakiejś aberracji umysłowej. I oni się tego boją, że oto przyjdzie znakomity filozof, znakomity duszpasterz, znakomity hierarcha Kościoła rzymskokatolickiego. Wszystko będzie przebiegało tak, jak trzeba i oni po prostu zostaną na lodzie w tym sensie intelektualnym, zwłaszcza, że z księdzem arcybiskupem, profesorem, podkreślam to w tym momencie, Jędraszewskim, dyskusja merytoryczna jest dyskusją trudną, bo jest to człowiek oczytany, jest to człowiek wielkiej wiedzy i jednocześnie jest to człowiek o ogromnej łatwości przekazywania tej wiedzy filozoficznej w teologicznym i duszpasterskim stroju, by tak się wyrazić, czego najlepszym dowodem jest znakomite powodzenie tych słynnych dialogów w łódzkiej katedrze, jakie on prowadził, bo już ostatni ten wieczór się chyba w zeszłym tygodniu odbył. Także no, ja po prostu jako uczeń księdza Franciszka Tischnera, czyli młodszy kolega księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, no śmieję się do rozpuku, kiedy słyszę te idiotyzmy, jakie płyną ze strony ludzi, którzy skądinąd nie są ludźmi głupimi, tylko im w jakiś sposób tak ten podział się utrwalił w głowach, że jeżeli arcybiskup Jędraszewski jest związany, jest, popiera Radio Maryja, występuje na uroczystościach, jak ostatnio Radia Maryja, to znaczy, że on jest nie do przyjęcia dla postępowego, wspaniałego kościoła, który miał tak znakomitych poprzedników. A ja chcę przypomnieć, że profesor również, Karol Wojtyła, też interesował się filozofią dialogu, spotkania, ponieważ był w pewnym sensie uczniem, może uczniem za duże słowo, ale słuchaczem wykładów profesora Romana Ingardena, wybitnego polskiego fenomenologa i w twórczości filozoficznej Karola Wojtyły, Jana Pawła II, my widzimy piękne połączenie neotomizmu, fenomenologii i personalizmu. I on był przyjacielem przecież Karol Wojtyła, Józefa Tischnera, filozofa dialogu. I zawsze mówił Tischnerowi same komplementy i zawsze Tischnera twórczość filozoficzną niezwykle wysoko cenił. I nagle przychodzi kolejny uczeń szkoły, krakowskiej szkoły filozoficznej de facto, bo tak to można powiedzieć, arcybiskup Jędraszewski, z tym, że no, całe lata spędził w Poznaniu i w Łodzi, a tutaj się mówi, no to on nie nadaje się, on nie pasuje. Nie pasuje do Krakowa. No, gorzko się rozczarują.
Dziękuję
gorzko
bardzo.
Gorzko się rozczarują, jak go, ostatnie zdanie, jak lud Boży przyjmie arcybiskupa Jędraszewskiego z wielką sympatią i z ogromnym kredytem zaufania, a to jest też pojęcie zakresu filozofii dialogu, a oni po prostu będą się musieli ze wstydu schować pod stół.
Bardzo dziękuję. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Gregoriańskim. Dziękuję za to.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.